Szanowni Państwo, historia Polski w XX wieku obfituje w wiele wyjątkowych, a równocześnie często tragicznych, dramatycznych wydarzeń. Często są to wydarzenia mało znane lub w ogóle nieznane w naszej narodowej pamięci. I w związku z tym jednym z takich z nich jest zjawisko polskiej emigracji politycznej, polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej. W 1939 roku, kiedy Polska została napadnięta przez Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki, wówczas po klęsce w kampanii wrześniowej dalej trwał opór Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej. Ale na zachodzie znalazł się polski rząd, tam odtworzono naczelne władze Rzeczypospolitej, tam również istniały polskie siły zbrojne na zachodzie. Polska była czwartą siłą koalicji antyhitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Tymczasem zakończenie tej wojny przyniosło Polsce taki bardzo smutny, wręcz tragiczny paradoks. Polska znajdowała się w obozie zwycięzców tej wojny, a równocześnie Polska została oddana w sowiecką strefę wpływów, straciła swoją suwerenność, a więc została potraktowana jak państwo przegrane. Jedną z reakcji na decyzję wielkich mocarstw w czasie konferencji w Jałcie i w Poczdamie w 1945 roku była polska emigracja polityczna. Było to zjawisko polegające na tym, że duża część, większość żołnierzy, oficerów polskich sił zbrojnych na zachodzie oraz polskich uchodźców wojennych postanowiła pozostać poza Polską, aby prowadzić działalność polityczną, a jeśli będzie taka możliwość, również militarną, na rzecz odzyskania wolności, niepodległości przez Polskę zniewoloną przez Związek Sowiecki. I tu jest bardzo ważne porównanie. Mianowicie nazywamy ją często wielką emigracją, a właściwie drugą wielką emigracją, porównując z emigracją polityczną, która powstała po upadku Powstania Listopadowego w XIX wieku, dokładnie w 1831 roku. I ta emigracja była nazywana wielką, ponieważ skupiała polską elitę polityczną, kulturalną, społeczną, która poza ziemiami polskimi walczyła o sprawę niepodległości Polski. Tymczasem po II wojnie światowej powstała podobna emigracja, z tym, że nie była we wszystkim podobna do tej z XIX wieku. Przede wszystkim pod względem liczebności. Ta emigracja po Powstaniu Listopadowym liczyła około 10 tysięcy osób. Tymczasem emigracja po zakończeniu II wojny światowej liczyła nawet do 500 tysięcy osób, a więc o wiele więcej. Była rozsiana po całym świecie. Tak naprawdę główne ośrodki znajdowały się tam, gdzie były ośrodki polskich emigrantów politycznych, a więc w Wielkiej Brytanii przede wszystkim, we Francji, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, również w Argentynie, a nawet w Australii. A więc ta emigracja miała swoje ośrodki na całym świecie. Była połączona wspólnym celem, wspólnym ideałem walki o wolność, niepodległość Polski, walki prowadzonej przede wszystkim metodami politycznymi. Ta emigracja chciała być i była głosem wolnej Polski na arenie międzynarodowej, w tak zwanym wolnym świecie, jak to wtedy nazywano, próbując docierać do rządów, do państw, do społeczeństw krajów, w których znajdowały się ośrodki tej emigracji. Ta emigracja funkcjonowała też znacznie dłużej niż emigracja po Powstaniu Listopadowym, bo funkcjonowała przez około 45 lat. To był bardzo długi okres czasu. Tak jak emigracja w wieku XIX, ta również ta wielka emigracja, druga wielka emigracja miała charakter zdecentralizowany i nie miała wyłącznie jednego ośrodka, chociaż dominował ośrodek Polski w Londynie, polskie władze naczelne, tam znajdował się prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, tam znajdował się rząd polski na uchodźstwie i mimo tego, że nie miały one uznania u większości krajów świata, które uznawały władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tak zwany rząd warszawski, jak mówiono na emigracji, to jednak próbowały prowadzić działalność na arenie międzynarodowej w ramach swoich ograniczonych możliwości, sił i środków. Ta emigracja była swego rodzaju odzwierciedleniem przedwojennej, międzywojennej Polski. Dlatego mówiono często o niej, że jest to państwo polskie na wygnaniu, bo odtworzyła najważniejsze instytucje państwa polskiego na wygnaniu, o których już wspominałem. Tak samo było to swego rodzaju społeczeństwo, naród polski na wygnaniu, ponieważ reprezentowali w ramach tej emigracji reprezentowali naród polski przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych. Powstało tam również dziesiątki, setki organizacji społecznych, różnego rodzaju instytucji oświatowych, gospodarczych, społecznych, zawodowych. Powstały media, które miały na celu propagowanie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. Chodziło też również o utrzymanie tożsamości i zwartości ideowej środowisk emigracyjnych, które przecież podlegały różnym procesom asymilacyjnym. Wyrastały nowe pokolenia, młodzi ludzie dorastali w środowisku obcym kulturze polskiej, w związku z czym emigracji politycznej chodziło o to, aby przekazywać też polską świadomość narodową, szacunek dla polskiej kultury, znajomość języka polskiego, bo to znowu utrzymywało Polaków w jedności i pomagało im prowadzić walkę o wolność Polski na arenie międzynarodowej. Ta emigracja przeżywała też swoje rozłamy. Przez kilkanaście lat trwał potężny rozłam, który zaczął się od środowiska londyńskiego, podział na dwa obozy, na obóz zamkowy i na obóz jedności narodowej, który trwał do 1972 roku. Tym niemniej w latach 70., w ich drugiej połowie, a zwłaszcza w latach 80., mimo że ta emigracja już była ograniczona liczebnie, ten obóz niepodległościowy nie miał już tak powszechnego poparcia jak w latach 50., to jednak w tym czasie nastąpiło jej odrodzenie. Papieżem był Polak, Jan Paweł II. Powstał ruch społeczny, masowy ruch Solidarności w Polsce. System komunistyczny chwiał się coraz bardziej, był pogrążony w kryzysie politycznym i gospodarczym. To powodowało, że świat znowu zaczął interesować się sprawą Polski i w związku z tym emigracja zaczęła pełnić rolę rzecznika walki Polaków w kraju o wyzwolenie spod zniewolenia sowieckiego i komunistycznego. Dlatego w 1990 roku, kiedy już system komunistyczny w Polsce upadł, kiedy znikały jego ostatnie instytucje, kiedy odbywały się już wybory powszechne, chociażby wybory prezydenckie, wówczas kierownictwo obozu niepodległościowego w Londynie na czele z prezydentem Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim podjęło decyzję o przekazaniu insygniów prezydenckich, insygniów II Rzeczypospolitej nowo wybranemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w kraju, Lechowi Wałęsie. I rzeczywiście taki moment nastąpił 22 grudnia 1990 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent Kaczorowski, prezydent Polski na uchodźstwie, przekazał prezydentowi RP Lechowi Wałęsie te insygnia w sposób symboliczny, kończąc misję polityczną, misję niepodległościową polskiej emigracji powojennej. Jej rola była niesłychanie duża, przede wszystkim w warstwie symbolicznej, bo ta emigracja zapewniła kontynuację państwowości polskiej od II Rzeczypospolitej, która przestała istnieć w 1939 roku, aż do III Rzeczypospolitej, która powstała w 1989 roku. A więc jest to taki fragment historii Polski, który do dzisiaj jest bardzo mało znany w Polsce, a jednak dzięki swoim zasługom, swojej specyfice i długotrwałości oddziaływania i osiągnięciom zasługuje na upamiętnienie.